Strzyk. Dobra. Z tego tematu, bo temat taki był. Jak Pan Bóg da jakiś inny, to będzie inny. A z tego tematu ostatni wykład tak wygląda z moich obliczeń. Ponieważ ten wykład będzie krótszy niż zwykle, wobec tego będziemy mieli trochę więcej czasu na ewentualne pytania. Możemy wrócić do niektórych tematów. Możemy wrócić w ogóle do Księgi Objawienia, jak będziecie chcieli, bo ją tak bardzo pobieżnie, jak zauważyliście, robiliśmy. I tylko w pewnych kontekstach, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka. Ostatnio mówiliśmy na temat Tysiącletniego Królestwa. To był ostatni ten wykład na temat samego Tysiącletniego Królestwa. Może przypomnimy sobie ogólnie od początku, tak w bardzo wielkim skrócie. To tutaj, tak? O, super. Dobrze, to jest to, co mu na początku podawałem. Czyli taki ogólny rzut oka na całość. Co nas czeka jako Kościół. I ten kij od mopa by mi się przydał, jeśli ktoś mógłby mi go dać. O, może być. Tak, 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 proszę. Ponieważ nie mam wskaźnika laserowego, więc... Taki będzie dobry. To, co nas czeka jako Kościół, jesteśmy w tej chwili w tym okresie, który nazywa się czasem łaski albo erą Kościoła i który rozpoczął się w momencie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i była Pięćdziesiątnica. Ten czas łaski zakończy się w momencie, kiedy ostatni przewidziany, zbawiony wejdzie do Królestwa Bożego w sensie Kościoła. I w momencie, kiedy wypełni się ta liczba, przyjdzie taki moment, o którym nie wie nikt, w którym Pan Jezus przyjdzie po Kościół. I po tym, jak Pan Jezus Kościół zabierze, będzie 7 lat, który nazywa się różnie, uciskiem, wielkim uciskiem, wylaniem gniewu, albo inaczej będzie to rozpoczęcie tak zwanego Dnia Pańskiego, czyli okresu, który będzie trwał od początku wylania tego gniewu, aż do momentu, kiedy ta ziemia, na której w tej chwili jesteśmy, zostanie spalona, to niebo zostanie skasowane i zostanie stworzona nowa ziemia pod nowym niebem. Siedmioletnim uciskiem zajmowaliśmy się trochę mniej, dlatego że akurat Kościoła ten ucisk dotyczył nie będzie. Natomiast w czasie, kiedy tutaj będą się działy rzeczy straszne, w niebie będziemy podlegali sądowi przed Trybunałem Chrystusowym, o czym mówiliśmy, gdzie zostaną ujawnione wszystkie nasze motywy, wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze dzieła zostaną również przez Pana ocenione i wtedy słudzy otrzymają nagrody albo nie otrzymają nagród. W każdym razie będzie to sąd ludzi, którzy jako członkowie Kościoła będą zbawieni, czyli jak to mówią brydżyści, nad kreską. Tam na dole będzie się działo coś, co będzie dotyczyło tych pod kreską. I pod koniec siedmioletniego okresu ucisku, kiedy będzie czas nawrócenia narodu izraelskiego, przyjdzie Pan ze wszystkimi świętymi, aby zwyciężyć, aby uratować Izraela i aby zainaugurować tysiącletnie królestwo. Ten czas 75 dni od momentu przyjścia Pańskiego do inauguracji tysiącletniego królestwa też omawialiśmy szczegółowo, co się wtedy będzie działo. Później następuje Królestwo Mesjasza, który będzie panował 1000 lat. W jaki sposób będzie zarządzane, mówiliśmy. Co się wtedy będzie działo na ziemi, mówiliśmy. Kto będzie wtedy mieszkał na ziemi, też mówiliśmy. I dzisiaj zajmiemy się tym, co się będzie działo po upływie 1000 lat i co ewentualnie, co wiemy o tym, co się będzie działo w wieczności. Czyli skończyliśmy temat I ten, zamknęliśmy ten okres, w którym Mesjasz będzie królował na tronie Dawidowym. I mam dla was jeszcze jedną niespodziankę w związku z tym. Ponieważ Księgę Ezechiela, wprawdzie nie czytaliśmy tego dużo, bo jest tego bardzo wiele, ale mówiliśmy sporo na temat tego, co w Księdze Ezechiela jest napisane na temat na przykład świątyni w tysiącletnim królestwie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale opis tej świątyni zajmuje bodajże 8 chyba rozdziałów w sumie, jak tak dobrze licząc. Albo i 9, tak? I teraz, ponieważ tego jest bardzo dużo i trudno sobie jakoś to poukładać czytając opisy, wobec tego chciałem pokazać wam mapę tej świątyni po prostu. I po kolei, co tutaj będzie. To jest miejsce święte. I o miejscu świętym, jeżeli ktoś będzie sobie chciał to przeczytać, albo będzie słuchał na przykład pliku, to może znaleźć to w Księdze Ezechiela. Wszystko zresztą będzie w Księdze Ezechiela. W 41 rozdziale, wersety 2 i 21. To miejsce, oczywiście, to jest miejsce tak zwane świętym świętych, czyli to poza miejscem świętym. To jest Ezechiel 41, werset 4. Następnie numer 3 to jest brama, tak zwana zewnętrzna brama wschodnia z 7 stopniami. Teraz numer 4, czyli to jest to wszystko, to jest dziedziniec zewnętrzny. 5 to są komnaty dziedzińca zewnętrznego. Wszystkie te kwadraciki, które są oznaczone liczbą 5. Trotuar jest tam specjalny. W Ezechiela 40, werset 18. To jest 6, czyli to jest to na tym dziedzińcu. Teraz wschodnia brama wewnętrzna, numer 7. Wschodnia brama wewnętrzna, to jest to. Czyli dwie bramy były, jedna i brama druga. I dopiero wtedy można było wejść tutaj, w to miejsce, a dalej tutaj, gdzie było miejsce święte i miejsce święte świętych. O ile pamiętacie, to wschodnia brama zewnętrzna miała być zamknięta, ponieważ przez tą wschodnią bramę zewnętrzną weszła chwała Pańska. I tam zostanie. Następnie mamy 9. To jest...
8.
Jeszcze 8, tak? 8 to jest to. To jest po prostu brama północna, zewnętrzna. Tutaj jest brama zewnętrzna południowa. 10 to jest wewnętrzna brama południowa. No i tutaj mamy wewnętrzną bramę północną. Dalej mamy 13. To są... Gdzie jest 13? Za 7. Tutaj. Tutaj są komnaty dla śpiewaków. Raz, dwa. Następnie 14, czyli tutaj. 1, 2, 3, 4 i tutaj 2, 4. To są stoły do przygotowywania ofiar. 15 to jest ołtarz. Tutaj. I co mamy dalej? 16 to jest ta świątynia wewnętrzna, to miejsce, które mieściło miejsce święte i miejsce najświętsze. 17 to jest takie specjalne oddzielone miejsce, o którym jest mowa w Ezechielu 41, 12 do 14, jak ktoś będzie sobie chciał przeczytać. I to samo jest 18. Mogę to nawet przeczytać, żeby tutaj nie było jakichś tam tajemniczych stwierdzeń. To jest Ezechiela 41 rozdział. I to są wersety 12 do 15. A budowla, która stała przed ogrodzoną przestrzenią po stronie zachodniej, miała 70 łokci szerokości. Mur budowli miał 5 łokci grubości i 90 łokci długości. Potem zmierzył świątynię, miała 100 łokci długości, a odgrodzona przestrzeń, budowla i jej mury miały 100 łokci długości. Szerokość frontu wraz z odgrodzoną przestrzenią wynosiła w kierunku wschodnim 100 łokci. Potem zmierzył długość budowli przed odgrodzoną przestrzenią, która była z tyłu, i jej mury z jednej i z drugiej strony miały one 100 łokci, a przybytek, nawa wewnętrzna i przedsionek zewnętrzny były wykładane płytami. Teraz mamy jeszcze komnaty dla kapłanów. I to jest 19, czyli to jest tu i tu. Mamy kuchnię dla kapłanów, to jest tutaj i tutaj. Kuchnia dla ludu, 21, to jest to i to jest to, tam na rogu. I jeszcze rzeka, która wypływała spod przybytku. To jest to, o czym pisze Ezechiel w 47 rozdziale, wersety 1 do 12. To jest, no powiedzmy, że jak się czyta Ezechiela i te wszystkie łokcie długości, te wszystkie przybudówki i tak dalej, to się po prostu można w tym pogubić. Także wygodniej jest na to spojrzeć tak, jakby to była mapa. Jeżeli ktoś będzie to chciał, oczywiście dostanie w PDF-ie ode mnie plik, tylko proszę do mnie w tym celu napisać. Dobrze, w takim razie zajmijmy się teraz tym, co się będzie działo po upływie 1000 lat. Przejdźmy do Księgi Objawienia, werset 20. Siedem i osiem. 20 rozdział Objawienia, wersety 7 i 8. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Co tutaj jest takie charakterystyczne? Po pierwsze, jest napisane, że gdy się dopełni 1000 lat, czyli jeżeli 1000 lat się ma dopełnić, to znaczy, że nie ma sensu traktować tych 1000 lat symbolicznie. Po prostu to jest określona długość czasu, która musi się dopełnić. Wyjdzie szatan, który do tej pory przez 1000 lat był związany, prawda? Został wrzucony do czeluści, zamknięto pieczęć i przez 1000 lat nie zwodził narodów. Natomiast w 8 wersecie jest napisane, że gdy się dopełni 1000 lat, to wtedy wyjdzie jeszcze raz, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, czyli narody, które są, no krótko mówiąc, na całej ziemi, Goga i Magoga, zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Gog i Magog to jest takie określenie, które często sugeruje pewne powszechność zła, czy powszechność zwiedzenia akurat w tym przypadku. Jest to określenie również w Księdze Ezechiela, wtedy, kiedy jest mowa o wojnie, która wybuchnie, zanim przyjdzie wielki ucisk. Natomiast ogólnie jest to określenie, które sugeruje nienawiść skierowaną do Izraela i powszechne zwiedzenie. Charakterystyczne jest to, że każdy człowiek, czyli również ludzie, którzy zostaną urodzeni w tysiącletnim królestwie, będzie miał, że tak powiem, okazję, żeby się zbuntować. Zauważcie. To jest plan Boży, jest po prostu doskonały. Tu nie ma niczego, co by sobie Pan Bóg, że tak powiem, przeoczył. I jak mówiliśmy w Ezechielu 65 rozdziale, tam jest napisane, że w tysiącletnim królestwie ludzie, którzy do niego wejdą, czyli ci, którzy zostaną nazwani owcami w czasie sądu nad narodami, który jest opisany w 25 rozdziale Mateusza, wejdą w skażonych, normalnych ciałach do królestwa tysiącletniego i tam będą żyć. Będą się rozmnażać, będą mieli dzieci. I nie wszyscy ci ludzie, którzy wtedy będą żyć, będą się nawracać. Ci ludzie będą żyli dłużej niż my, co też jest napisane w tysiącletnim, w tym w Izajaszu 65. Tam jest taka ciekawa rzecz. Może wejść w księgę Izajasza w 65 rozdziale. Piąty rozdział Izajasza i od wersetu 20. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, to znaczy w erze mesjańskiej, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Czyli ludzie, którzy będą wtedy mieszkać, będą grzeszyć. Nie będą od tego wolni. Bo to, że diabeł nie będzie ich zwodził, to nie znaczy, że oni nie będą mieli normalnego, skażonego ciała ze swoją skażoną naturą. Bo będą mieli takie same ciało, jak my teraz. Więc ci ludzie będą niestety na grzech narażeni. I jak dokończy się, czy jak dopełni się te tysiąc lat, to właśnie ci ludzie, bo to będzie jakieś tam grono ludzi, które będzie bardzo duże zresztą. Tu jest napisane, że będą na całej powierzchni, że będzie ich jak piasek morski. Ci ludzie się po prostu zbuntują. Ta ostatnia rewolta jest opisana w wersetach 9 i 10. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Bardzo skąpe są to informacje. Nie ma na ten temat wiele w Starym Testamencie. Nawet chyba w ogóle, ja się w ogóle nie doczytałem jakichś tam szczegółów na ten temat w Starym Testamencie. Natomiast z tego, co tu jest napisane, wynikałoby, że po prostu święci zostaną gdzieś zgromadzeni, prawdopodobnie w Jerozolimie, i zostaną otoczeni. Zresztą sytuacja podobna jak wtedy, kiedy Antychryst otoczył Jerozolimę w tych wydarzeniach opisanych pod koniec Księgi Objawienia, prawda? Z tym, że tutaj, w tym momencie, to już bez udziału żadnej ludzkiej ręki sprawa się dokonuje. Spada ogień z nieba i pochłania tych, którzy zbuntowali się, czyli wykorzystali taką okazję, żeby się zbuntować. 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą tam, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Po dopełnieniu się tego czasu nastąpi coś, co jest opisane w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale. Paweł tam pisze o zmartwychwstaniu. I to będą wersety 24 do 28. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego,
Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Czyli Mesjasz musi panować dotąd, aż zostanie pokonany ostatni wróg ludzkości. A ostatnim wrogiem ludzkości jest fizyczna śmierć. Ta śmierć będzie istnieć jeszcze w milenium, czyli w tysiącletnim królestwie. Ludzie będą fizycznie umierać. Ale po strąceniu szatana do jeziora ognistego śmierć zostanie już pokonana. W tym momencie wszystko zostanie poddane pod stopy Mesjasza, a później on odda wszystko Ojcu. Jest taki fragment w kilku miejscach, i w liście do Hebrajczyków, i w psalmach, bodajże 2 i 110, kiedy jest mowa o tym, że Mesjasz czeka, aż wszyscy upadną pod jego stopy. Prawda? Że Bóg Ojciec oddał mu wszystko, cały świat, i wszyscy wrogowie staną się pod nóżkiem jego stóp. I tak się stanie. Wtedy, kiedy nastąpi już ten sąd na ziemi, to znaczy spalenie, zniszczenie wrogów wszystkich, którzy się zbuntowali, bo będzie taki ostatni bunt na tej ziemi, wtedy nastąpi sąd przed wielkim białym tronem. Czyli inaczej mówiąc, tak zwany sąd ostateczny. To już jest taki czas, jakbyśmy otworzyli sobie z powrotem objawienie, 20 rozdział. Jedziemy dalej, to znaczy od wersetu 11. Jest taki czas, w wersecie 11 jest napisane: widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. Sugerowałoby to, że ten sąd ostateczny, który będzie się odbywał, raczej nie będzie się odbywał na tej ziemi. Nie jest napisane dokładnie, w jaki sposób i gdzie. Jeżeli nie wiemy, to lepiej sobie to, że tak powiem, darować spekulacje. Natomiast kto będzie siedział na tym białym tronie? Jak myślicie? Bóg Ojciec, tak? Są jakieś inne pomysły? Jest taki fragment w księdze Ewangelii Jana, 5:22. Ewangelia Jana 5:22. Tu jest napisane tak, że Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Wszelki sąd przekazał Synowi. Z tego by wynikało, że to Syn może siedzieć na tym tronie i to On będzie sądził. Dokładnie. Po tym sądzie odda władzę Ojcu. W 1 Koryntian 15 rozdziale znowu wracamy do spraw związanych ze zmartwychwstaniem. I tu już jesteśmy na takim etapie, kiedy ziemia i niebo muszą przeminąć. Wszyscy ci, którzy staną przed tym sądem, to będą ludzie, którzy będą zmartwychwstali. W liście do Koryntian, w 1 Koryntian 15:53-55 jest napisane tak: albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, w Wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? I to jest taki moment, w którym śmierć przestaje mieć już wszelką moc. Zmartwychwstają ludzie, którzy muszą pojawić się na sądzie ostatecznym. To są ludzie, którzy jeszcze wcześniej nie zmartwychwstali. To są ci, którzy do tej pory czekali na zmartwychwstanie. Czyli wszyscy ci, którzy od początku historii świata umarli w stanie potępienia. Dalej są to wszyscy ludzie, którzy żyli, umarli w stanie potępienia w tysiącletnim królestwie. No i jeszcze prawdopodobnie będą tacy ludzie, którzy nawrócą się w czasie tysiącletniego królestwa i umrą w czasie tysiącletniego królestwa. Można taką rzecz przypuścić i myślę, że nie jest to od rzeczy. Oni też muszą kiedyś zostać osądzeni. Ci wszyscy ludzie zmartwychwstaną i staną przed tak zwanym sądem ostatecznym. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades, uwaga, wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. Byli osądzeni każdy według uczynków swoich, żeby nie było żadnych wątpliwości. To nie piekło wydaje tych ludzi, tylko Hades ich wydaje. To jest błąd w tłumaczeniu, który wynika z tak zwanego ludowego pojmowania pewnych spraw. Dlatego, że ci, którzy umarli niezbawieni, wszyscy szli do tak zwanego Szeolu hebrajskiego, po hebrajsku. I w hebrajskiej kulturze, w hebrajskim języku był to Szeol. Z kolei w greckiej kulturze, w greckim języku i w Nowym Testamencie Szeol i miejsce, gdzie szli ludzie potępieni i po to, żeby czekać na sąd, to był Hades. Dlatego Hades wyda tych ludzi po to, żeby mogli stanąć przed sądem. I teraz zobaczmy pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz jest taka, że oni wszyscy zmartwychwstają. To znaczy oni już, ta śmierć już jest pochłonięta. Śmierci już nie będzie. To jest zresztą ciekawa rzecz, jeśli chodzi o tak zwanych anihilacjonistów, którzy twierdzą, że prędzej czy później ci ludzie gdzieś tam zginą i nie będą żyli i tak naprawdę potępienie to jest rzecz czasowa, która kiedyś się skończy. Tylko że ci ludzie będą w ciałach, które zostały z martwych wzbudzone i tych ciał śmierć fizyczna już nie będzie dotyczyć. Jeżeli będą z Bogiem, to będą na zawsze z Bogiem. Jeżeli będą cierpieć z dala od oblicza Bożego, jak jest napisane bodajże w 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, to będą cierpieć zawsze. I nie będzie takiego momentu, kiedy to się skończy, bo ich ciała się na przykład wypalą, zniszczą, zostaną w jakikolwiek sposób anihilowane. Są dwie rzeczy najważniejsze, to znaczy dwie sprawy. Księga żywota została otwarta i teraz fakt, że ci ludzie pójdą do Jeziora Ognistego, a nie gdzie indziej, sam fakt, że pójdą do Jeziora Ognistego, a nie gdzie indziej, czyli że będą zawsze oddzieleni od Boga, a nie zawsze z Bogiem, odbywa się na podstawie wpisu, a właściwie braku wpisu do Księgi Żywota. I to jest jedna ważna rzecz. Natomiast druga ważna rzecz to są księgi, które zostają otwarte. A to są księgi ich życia. Czyli, krótko mówiąc, to, że oni zostają potępieni, to nie zostają potępieni za to, że wypełnili jakiś tam limit grzechów, tylko za to, że po prostu nigdy się nie nawrócili. Byli odseparowani od Boga i nigdy nie wykorzystali przez wiarę takiej możliwości, którą Bóg im dawał. Czyli nie ma ich w Księdze Żywota. Natomiast kara na którą zostają skazani, jest proporcjonalna do tego, co jest zapisane w tych księgach, o które zostają otwarte. I zgodnie z uczynkami tych ludzi wszystko było w tych księgach zapisane. Nagroda jest proporcjonalna, kara jest proporcjonalna. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że bycie z Bogiem jest uzależnione od pewnej decyzji, którą człowiek podejmuje, i bycie z dala od Boga, też na zawsze, jest uzależnione od braku tej decyzji albo od odrzucenia świadomego. Różnie to bywa, prawda? Chodzi mi o to, żebyśmy zrozumieli, że tu chodzi o dwie sprawy, a nie o jedną. Nie mieszać tych ksiąg. Księga żywota i księgi, w których są zapisy wszystkich uczynków, myśli, słów, czyli jak ktoś kiedyś powiedział, wszystko się nagrywa. Czyli z każdego nieużytecznego słowa każdy będzie zdawał sprawę. Jeżeli kogoś nie było w tej księdze żywota, to zostawał i będzie wrzucony do jeziora ognistego. Jeżeli by był w takim razie, można by tak myśleć, że jeżeli znaleźliby się tam jacyś ludzie, którzy na przykład nawrócili się w czasie tysiącletniego królestwa, jeżeli by byli w tej księdze żywota zapisani, no to nie pójdą do jeziora ognistego. To, tak jak mówię, nie będę się przy tym upierał, ale wydaje mi się, że to ma sens. Dalej werset 14. I śmierć, i znowu Hades, zostały wrzucone do jeziora ognistego, no bo śmierć i piekło nie mogą zostać wrzucone do piekła. Tu znowu mamy problem ten tak zwany ludowy. Śmierć i Hades zostają wrzucone do jeziora ognistego. Dlaczego? Dlatego, że śmierć już nie ma żadnej mocy i nie jest również potrzebna jako kara za grzech. I Hades nie jest już potrzebny, dlatego że Hades jest już pusty. Wszyscy z tego Hadesu poszli na sąd ostateczny. Hades nie ma już racji bytu. Dlatego śmierć i Hades zostają wrzucone do jeziora ognistego. I to jest tak zwana druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Druga śmierć to jest coś, o czym Jan pisze jako o wiecznym oddzieleniu od Boga. To jest druga śmierć. Jeżeli ktoś tak bardzo kiedyś ładnie powiedział, że jeżeli ktoś się rodzi dwa razy, to umiera tylko raz. A jeżeli ktoś się rodzi tylko raz, to umiera dwa razy. Czyli jeżeli rodzimy się biologicznie i rodzimy się na nowo, to śmierć druga nas nie dotyczy. Ale jeżeli urodzimy się tylko raz biologicznie, ale nie odrodzimy się z Ducha Świętego, to wtedy przeżyjemy śmierć fizyczną i drugą, czyli wieczne oddalenie od Boga. Dwudziesty pierwszy rozdział objawienia zaczyna się od wersetu oczywiście pierwszego: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Czasem wielu chrześcijan nawet ma takie pojęcie, że wieczność z Bogiem zbawieni ludzie spędzą w niebie. Tylko że Biblia mówi zupełnie coś innego. Owszem, w niebie zbawieni ludzie będą na pewien czas. I tak jak czytamy na przykład w 7 rozdziale objawienia, tam jest napisane, że dusze zbawionych ludzi w niebie stały przed Bogiem i wielbiły Go. W niebie odbędzie się sąd przed Trybunałem Chrystusowym, w niebie odbędą się zaślubiny baranka, to wszystko odbędzie się w niebie. Ale docelowym miejscem, na którym człowiek miał żyć od zawsze, według Bożego planu, była ziemia. Bo Bóg kiedyś stworzył niebo i ziemię i zaplanował, żeby człowiek na ziemi i pod tym niebem był z Bogiem na zawsze. Bóg wiedział doskonale, co się stanie, jeżeli da człowiekowi wolną wolę. To znaczy, doskonale wiedział, że Adam wykorzysta wolną wolę
po to, żeby się zbuntować. A mimo to Bóg miał od samego początku miał tak zwany plan B. I nawet jest napisane w liście świętego Piotra, pierwszym liście, że baranek Boży był przygotowany jeszcze przed założeniem świata. Do tego stopnia wszystko było przewidziane. Dlaczego? I to jest piękne, co wam teraz powiem. Dlatego, że Bóg, nie gwałcąc wolnej woli człowieka, postanowił, że będzie z człowiekiem na zawsze, dlatego, że człowiek go będzie kochał. I z tymi, którzy będą go kochali z własnej, nieprzymuszonej woli. I osiągnął to. I osiągnie to. Nie dlatego, że człowieka pozbawił wolnej woli, nie dlatego, że kazał mu i nie dał mu innego wyboru, nie dał mu innej szansy. Zasadził to drzewo, bo musiał. Bo gdyby nie zasadził drzewa poznania dobra i zła, to człowiek nie miałby innego wyboru, tylko być z Bogiem. A cóż to jest za miłość, kiedy nie mogę odejść? Cóż to jest za miłość, kiedy z kolei, z drugiej strony nie pozwalam odejść? Jak wielką miłością Bóg człowieka umiłował, że pozwolił mu odejść, pozwolił się zbuntować, że pozwolił podeptać swoją miłość większości ludzi na tej ziemi. A mimo to postanowił, że chce być z człowiekiem na zawsze i chce być z człowiekiem dlatego, że to człowiek tego będzie chciał. Nie wiem, czy dociera to do was, ale to jest niezwykła rzecz. Ja nie mogę się zdziwić, ile razy o tym myślę, jak wielki jest Bóg. Jego wielkość polega właśnie na tym, co zrobił. Że nas nie zmusił. A jednak to uczyni do samego końca. I tak chciał, że stworzył niebo i ziemię. I tak chciał, żeby człowiek był z Bogiem na ziemi. Zauważcie tą rzecz. Że zanim jeszcze nastąpił upadek w Edenie, to Bóg przechadzał się w powiewie dziennym, prawda? I rozmawiał z człowiekiem. Potem nastąpiło oddzielenie w wyniku grzechu i teraz nastąpi powrót do tego, co miało być, co było zaplanowane. To znaczy, niebo, które zostało skażone grzechem, bo przecież skażone zostało przez Lucyfera, prawda? Zostało skażone grzechem. Ziemia została skażona grzechem. Wobec tego to, co skażone, musi zostać skasowane. Musi przeminąć, aby mogło pojawić się to, co nieskażone. Czyli Bóg stworzy nowe niebo, nieskażone. Bóg stworzy nową ziemię, która będzie nieskażona. Następnie na tej ziemi umieści ludzi w ciałach uwielbionych, nieskażonych, odrodzonych na nowo z ducha, który jest święty i nieskażony. Prawda? A oni będą mieszkać na tej ziemi pod niebem, które będzie nieskażone. I z nimi będzie mieszkał sam Bóg, który jest święty. Mieści się to w głowie? To jest niezwykła historia. Dlatego ostatecznym naszym przeznaczeniem jest Ziemia, nowa Ziemia. I to nie będzie nowy Mars, to nie będzie nowy Jowisz, to będzie nowa Ziemia. Nie wiemy. Nie mamy zielonego pojęcia. Jest coś i będziemy o tym mówić zaraz na rzeczy. Dlatego, że pewne rzeczy nie będą potrzebne do pewnych celów. Tak jak jest teraz. Mamy nowe niebo, mamy nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I teraz wracając do tego, co mówiłem na samym początku pierwszego wykładu. Jeżeli stosujemy tą normalną, literalną interpretację Pisma, a nie ma powodu stosować innej, to wynika z tego, że na tej nowej ziemi nie będzie morza. I ja nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, bo Bóg się z tego nie tłumaczy. Natomiast jeżeli jest napisane, że stworzy nowe niebo i stworzy nową ziemię i czytamy to literalnie, to ten werset trzeba przeczytać do końca po prostu literalnie i uwierzyć Bogu, że tak będzie. Tak samo jak musimy uwierzyć Bogu, że w czasie tysiącletniego królestwa będą ofiary i że to nie naruszy tego, co się stało na Golgocie.
Chyba że zaczniemy kombinować, dlatego że mamy pewien tak zwany paradygmat, czyli sposób myślenia, i do niego będziemy przystosowywać to, co jest napisane. Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest naginanie pisma. W takim razie czytajmy 21 rozdział dalej. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Jerozolima też była skażona. Jest skażona. A przecież Jerozolima to jest, jak Pan Jezus sam powiedział, to jest miasto wielkiego króla. Wobec tego nawet przysięgać na Jerozolimę nie powinniśmy, czy nie powinni jej mieszkańcy. A ponieważ ta Jerozolima, w której Bóg zechciał zamieszkać, jest skażona, wobec tego nowe Jeruzalem zejdzie na ziemię. Ono jest matką naszą zresztą, jak pisze apostoł Paweł. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący o to przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I tu warto też do pewnych rzeczy na chwileczkę wrócić. Otóż bólu, smutku, krzyku, mozołu nie będzie wtedy, kiedy przeminą pierwsze rzeczy. Dopóki pierwsze rzeczy nie przeminą, to będzie. Dlatego wszelkie teorie, które mówią, że jak człowiek ma tylko wystarczającą wielką wiarę, to nie będzie miał ani smutku, ani krzyku, ani mozołu, to są herezje. Bo dopóki pierwsze rzeczy nie przeminęły, te rzeczy będą. Jeżeli Bóg będzie łaskawy i będzie nam chciał pewnych rzeczy odjąć, z pewnych rzeczy nas uwolnić, może to zrobić, bo jest wszechmocny. Ze swojej łaski, ze swojej miłości, ale to nie jest obowiązek, to nie jest normatyw. Nie na tej ziemi. I piąty werset. I rzekł ten, który siedział na tronie. Oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I teraz tak, jak narodziliśmy się na nowo, to jest napisane, że wszystko stało się nowe. Ale wszystko stało się nowe gdzie? W nas. Prawda? To my jesteśmy nowym stworzeniem. I teraz to nowe stworzenie, które narodziło się na nowo, Bóg włożył w nas coś, co jest nowe, i to coś, co jest w tej chwili w nas, mieszka w nędznym opakowaniu, które należy zmienić. Ale to, co jest w tej chwili w nas, to jest coś, co jest wieczne. I to samo, co jest w nas, to nowe stworzenie, to samo stworzenie będzie właśnie wtedy, kiedy Bóg uczyni nowym wszystko już. Nie tylko to, co nam dał w środku, ale wszystko nowym uczyni. I napisz to, bo słowa te są pewne i prawdziwe, żebyśmy się tego trzymali. I jak do mnie stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Warto się na chwilę tu zatrzymać, bo po pierwsze, zwycięzca odziedziczy to wszystko. Zwycięzca. To znaczy, że zresztą Pan Jezus w drugim i trzecim rozdziale objawienia pisze listy do zborów, i mówi na końcu każdego listu, mówi tak, zwycięzca otrzyma to i to, zwycięzcy dam to i to, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego trzymaj, co masz, i nie pozwól, żeby ci to wyrwano. Dlatego, że zwycięzca to jest ktoś, kto doszedł do końca. Zwycięzca to jest ktoś, kto pewien bój skończył i wytrwał. I teraz każdy z nas, jeżeli chce być zwycięzcą, to powinien myśleć o tym w ten sposób, że gdy dojdziemy do końca i powiemy tak jak Paweł, oto wiarę zachowałem, co tam jeszcze Paweł powiedział? Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. A napisał to dopiero wtedy, kiedy był tuż przed śmiercią. I oby każdy z nas mógł tak powiedzieć kiedyś. Wiarę zachowałem, biegu dokonałem. I jestem świadomy, że oczekuje mnie nagroda. Dlatego też w liście do Hebrajczyków na przykład jest napisane, żeby patrzeć na wodzów, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpatrując koniec ich. Rozpatrując koniec ich, naśladować ich wiarę. Nie początek, dlatego że są ludzie, którzy dobrze zaczynają, a źle kończą. A więc koniec wieńczy dzieło. To nie jest biblijne, ale to jest prawdziwe w tej sytuacji. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, skalanych i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Jeśli chodzi o tych bojaźliwych, można tutaj troszeczkę się przestraszyć. No bo zdarza nam się, że się boimy. Zdarza nam się, że naprawdę mamy potężne problemy i można sobie powiedzieć, no tak, Panie, ale przecież ja taki bojaźliwy jestem. Ten fragment, ten moment, ten wyraz oznacza ludzi, którzy zaparli się wiary ze strachu. To nie chodzi o ludzi, którzy po prostu są bojaźliwi w różnych małych sprawach. To są ludzie, którzy ze strachu zaparli się Pana Jezusa. Wszyscy inni, to znaczy niewierzący, skalani, znaczy to akurat bojaźliwi i niewierzący, ta zbitka wyrazów jest bardzo charakterystyczna, prawda? Bo ci, którzy się odwrócili od Pana Jezusa ze strachu oraz ci, którzy się w ogóle nie narodzili na nowo. To jest charakterystyczne takie. I skalanych, i zabójców, i tak dalej, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Znowu jeszcze jedna rzecz. Jezioro płonące ogniem i siarką. Otóż jeżeli czytamy o rzeczach, które dotyczą nieba albo piekła, pamiętajmy o jednym, że czytamy o rzeczach, które są dla nas do końca niepojmowalne. Jeżeli coś chcemy zrozumieć, to musimy mieć tak zwany aparat pojęciowy, żeby to uchwycić. Jeżeli na przykład ktoś usiłował wytłumaczyć całki, różniczki małemu dziecku, to będzie je tłumaczył w taki sposób, żeby to dziecko potrafiło to zrozumieć. Nie będzie wykładu robił i nie zacznie od pochodnych, tylko po prostu powie temu dziecku w taki sposób, żeby ono potrafiło to pojąć. I Bóg, mówiąc do nas o sprawach nieba, o sprawach piekła i o sprawach ponadnarodzonych, nas przyrodzonych, to takich, o których my nie mamy aparatu pojęciowego, mówi do nas jak do małych dzieci. Dlatego, jeżeli jest napisane, że to jest jezioro płonące ogniem i siarką, pamiętajmy, że to jest pewne przybliżenie. I dowiemy się dopiero wtedy, kiedy tam ktoś będzie, czego mu nie życzę, to się dowie, jak to naprawdę będzie. Dopiero kiedy ktoś w niebie się znajdzie, to się dowie, jak tam naprawdę będzie. Z przybliżenia wynika to, że będzie to wieczne, że będzie to cierpienie, i że będzie to groza. Zauważcie, że na przykład piekło jest opisywane na różne sposoby. Są różne ilustracje. Prawda? Jest robak, który nie umiera. Prawda? Jest płacz i zgrzytanie zębów. Jest na przykład wieczna ciemność zewnętrzna. Prawda? A z drugiej strony jest jezioro płonące ogniem i siarką. Wobec tego wiemy z tego wszystkiego, wiemy, że będzie to pewien obszar, w którym będą ludzie na zawsze umieszczeni i będą cierpieli rzeczy niewyobrażalne i to cierpienie nigdy się nie skończy. Ale uwaga, żeby nie spekulować ponad miarę, dlatego że ja słyszałem już takich ludzi, którzy usiłowali robić sobie mapkę tego jeziora i oni się zastanawiali, czy bardziej gorąco będzie przy brzegu, czy bardziej gorąco będzie w środku. To jest rzecz, której należy unikać. Werset 9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. Jak widać, to miasto, ja przypuszczam, że to nie miasto jest oblubienicą, tylko ci, którzy będą tam mieszkać, to jest oblubienica. A miasto jest pokazywane przy okazji. I jest to miasto bardzo żydowskie. Okropnie żydowskie. Tak, że Kościół może się zdziwić. Tam jest wszystko, wszystko dotyczy 12 plemion Izraela. Tam jest 12 bram. Tam jest 12 apostołów. Tam jest 12 kamieni węgielnych. To wszystko dotyczy i wraca do podstaw Bożego planu. Oczywiście to są pewne tak zwane reminiscencje, prawda? To są takie rzeczy, które Bóg przypomina o swoim planie, że On od początku pewne rzeczy zaczął i później je skończy. No, można się zastanawiać nad różnymi szczegółami, ale to, nie wiem, gdyby były pytania ewentualnie. Miasto jest czworokątne, czy będzie. Długość jest taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem i mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. To jest sześcian, tak. Ja kiedyś próbowałem sobie policzyć, ile to może być, bo stadion wtedy to było około 200 metrów. I z tego wynika, że to jest miasto, które jest sześcianem o boku 2400 kilometrów. Spore, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Taki jest opis. Mur ma 70 metrów wysokości. Też mniej więcej tak to wygląda. 17 werset: zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłożył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło. No, to są rzeczy, które znowu są pewnym przybliżeniem dla nas, bo my znamy, czy tamci ludzie, prawda? My niespecjalnie się orientujemy, jak wygląda sardoniks na przykład, ja nie pamiętam, nie wiem. No, 100%. Ja kiedyś widziałem ten obraz, który ktoś namalował, taki obraz właśnie, używając tych dokładnie kolorów. Niesamowite wrażenie. I prawdopodobnie jest to znowu coś przybliżonego, co ma nam pokazać piękno i wspaniałość tego wszystkiego. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją, a bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów, i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Z tego by wynikało, że pewne rzeczy po prostu będą niepotrzebne. Tak jak Bóg stworzył, na przykład, pamiętacie, w pierwszej Mojżeszowej jest napisane, że stworzył pewne światła, słońce i księżyc, po to, żeby odmierzały czas. Po to, żeby świeciły nad ziemią, bo to było wtedy potrzebne. Tutaj, tu będzie inaczej. No i tak samo jak możemy się domyślać, jak wygląda przeźroczyste złoto, tak samo możemy wyłącznie zaufać Słowu Bożemu, że tak będzie, że nie będzie potrzebny dzień, ani nie będzie potrzebna noc. Zresztą pamiętajmy, że na samym początku Biblii jest napisane, że najpierw Bóg oddzielił światłość od ciemności, a potem dopiero stworzył światła, które miały oddzielać noc od dnia. A więc światłość i ciemność nie było dokładnie tym samym, co dzień i noc. I tutaj światłością będzie sam Bóg. Lampą będzie On oraz baranek.
I mamy 22 rozdział. Pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. I pewnie pamiętacie tą rzekę, która wypływała spod tronu w tysiącletnim królestwie. To jest podobny obraz. Jest znowu rzeka, która wypływa z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Mamy trzeci raz, kolejny, ten motyw drzewa, które jest drzewem żywota i tych owoców. Pierwszy był na samym początku Biblii, przy stworzeniu, drugi przy erze mesjańskiej, a trzeci jest teraz. Ten motyw wraca. I ten motyw po prostu też... Dobrze, że... A to chrześcijańskie, dobrze. Jest to taki motyw, który po prostu Bóg pokazuje. Jako stały. I nie będzie nic przeklętego w tym mieście. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I czytamy dalej tak, jak jest. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów, proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I właściwie na tym kończy się cały opis. I zaczyna się w tej chwili coś, co jest końcówką całej Biblii, czyli taka zachęta, żeby korzystając z tego, co przeczytaliśmy tutaj, i też to, co Jan napisał na początku samego objawienia, że błogosławiony jest człowiek, który czyta to wszystko, który słucha tych proroctw i który je rozważa. Bo w 7 wersecie jest napisane, oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. To jest taka klamra, która spina całość objawienia. Ona się zaczyna słowami błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Ona się kończy dokładnie tym samym. Z tego by wynikało, że te słowa są po prostu dla nas ważne. One mają nam dać inną, jakąś taką optykę, jak to się mówi, inną perspektywę, żebyśmy mogli patrzeć na to wszystko z góry, wiedząc, co będzie i podziwiając ten wspaniały Boży plan. Także nieprawdą jest, jakoby objawienie było księgą wyłącznie dla wielkich teologów, pełną niezrozumiałych wyłącznie symboli, której lepiej nie dotykać. I nieprawdą jest również, jakoby na przykład era mesjańska była jednym wielkim symbolem. To wszystko jest dla nas. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzeczę do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. I pewnie Wam się kojarzy, i bardzo słusznie, z księgą Daniela. Kiedy pod koniec księgi Daniela, w 12 rozdziale, jest napisane do Daniela, żeby on zapieczętował słowa tej księgi. A właściwie to, co jest napisane w objawieniu, jest rozwinięciem tego, co pisze Daniel. I rozwinięcie w postaci objawienia Jana jest już opatrzone klauzulą, nie pieczętuj słowa tej księgi. Niech teraz wszyscy czytają, niech się wszyscy dowiedzą i niech wszyscy wiedzą, co czeka świat oraz co czeka ich. Albowiem czas jest bliski i ten czas zawsze jest bliski. Cały czas mamy to samo wezwanie. Czas jest bliski, przyjdę wkrótce, czuwajcie. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi.
Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Jeżeli ktoś przeczytał to wszystko i nadal zamierza się brudzić, to robi to na własne życzenie i robi to dokładnie na własną odpowiedzialność. Więc jeżeli chce, niech to robi. Natomiast jeżeli ktoś chce się uświęcać, to niech się dalej uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. My również otrzymamy nagrodę stosownie do tego, co będziemy robić. Chociaż zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. A więc według uczynku będzie nam oddane podczas sądu przed Trybunałem Chrystusowym. Tylko że nasze uczynki, czy nasz takie czy inne, nie spowodują braku naszego zbawienia. A ci, którzy będą odpowiadali za swoje uczynki i przy okazji nie będą ich imiona wpisane w Księgę Żywota, to ich uczynki będą związane z ich potępieniem. Taka jest różnica. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Zastanawialiście się kiedyś nad tymi psami? Kto to jest? Co to jest? To nie wygląda na to, że to są psy w sensie, że tak powiem, takich psów, bo ich, że tak powiem, grzech świadomy nie obejmuje. To są zwierzęta. Nie chodzi o policjantów. Również. Jeżeli mamy pewne rzeczy, które widzimy tu i nie rozumiemy, jakie jest ich znaczenie, szukajmy wcześniej. Pies to w Starym Testamencie w Izraelu był nierządnik świątynny. Jest taki fragment, który mówi o tym, żeby nie wnosić do świątyni opłaty za nierządnicę ani za psa. I apostoł Paweł mówi: strzeżcie się psów. I to wcale nie znaczy, żeby się strzec ówczesnych policjantów. Tylko chodzi o ludzi, którzy byli tak zdeprawowani jako nierządnicy świątyni, że mogli do grzechu w jakiśkolwiek sposób skłonić tych, którzy byli czyści. I tyle można powiedzieć z tego, co wcześniej jest napisane w Biblii. Nierządnik świątynny to był taki człowiek, który, podobnie jak nierządnica świątynna, oddawał swoje ciało w ramach różnych praktyk w różnych świątyniach różnych bóstw, które były niestety praktykowane również w Izraelu na całkiem sporej przestrzeni czasu. Tym bardziej nierządnicy świątynni i nierządnice świątynne, kapłanki i tak dalej, były i działały i działali w pogańskich świątyniach za czasów Nowego Testamentu, nawet w jeszcze większym natężeniu. Tam po prostu dokonywało się rytualne przeteczeństwo. W różnych miejscach to się dzieje. No, tam akurat mówiono o takich rytualnych nierządnikach świątynnych, którzy byli, że tak powiem, oficjalnie, tak samo jak nierządnice świątynne były oficjalnie do tego celu, i w tamtej kulturze ci ludzie o tym po prostu wiedzieli. No, pogan to nie gorszyło, bo dla pogan to było normalne, dla Boga to było obrzydliwe, co jest oczywiste, i w kilku miejscach Tory jest o tym napisane. A więc kto będzie na zewnątrz, to wiadomo. No, wszyscy również, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. A duch oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce, amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. To są słowa proste. Tutaj nie trzeba specjalnych jakichś teologicznych, wielkich interpretacji. Skierowane do prostych ludzi, ale bardzo mocne. Dlatego, że nasz Duch, który w nas jest, który jest w oblubienicy, on woła, Panie Jezu, przyjdź. Wobec tego oblubienica sama też tak powinna. Powinniśmy czekać, aż Pan przyjdzie. I jeżeli przyjdzie komukolwiek do głowy albo dodać coś, albo odjąć coś z tej księgi, no to wtedy Bóg odpowiednio wobec niego postąpi. Jest tutaj napisane, że jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, więc bezpośrednio można powiedzieć tak, że jest to napisane o tej księdze proroctwa. A z drugiej strony w Biblii jest wiele takich, jest taki motyw w Biblii przewodni, który mówi o tym, że ani na prawo, ani na lewo od słów tej księgi nie będziesz odstępował. Więc jest to dokładnie to, co było napisane w Torze, to, co było napisane w Pismach i u proroków. Nie wolno wam odchodzić od tej księgi ani na prawo, ani na lewo. I tego trzeba się po prostu trzymać. I to wszystko. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to służę uprzejmie. Pytanie jest ode mnie. Czy to jest jasne?